przy gorącym stole.
Dobry wieczór Państwu. 9 minut po godzinie 18. To jest tradycyjny czas, kiedy ja, Łukasz Kaźmierczak, rozmawiam z wielkopolskimi politykami o tym, co się dzieje w bieżącym życiu politycznym. I przyznam szczerze, że trochę nie nadążam już za tymi wydarzeniami. Jest tego tak dużo. I tak aktywnie politycy spędzają czas, że nawet trudno ich spotkać u nas w studiu w Poznaniu. W tej chwili posiedzenia Sejmu. I marszałek Hołownia też nam nie ułatwia tej sytuacji, bo posiedzenia Sejmu właściwie niemalże co tydzień, dopiero pod koniec stycznia ma się to troszeczkę zluzować. Nie w tym tygodniu, w tym tygodniu trzydniowe aż posiedzenie Sejmu przełożone z ubiegłego tygodnia. O tym, co dzieje się w tej chwili, na bieżąco będę rozmawiał zdalnie z trójką wielkopolskich polityków. Pani poseł Katarzyna Uberhan, współprzewodnicząca Wielkopolskiej Lewicy. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kłaniam się nisko. Michał Gniatkowski, mecenas Michał Gniatkowski, Polska 2050. Chyba pierwszy raz na naszej antenie. Witam panie mecenasie.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
A nasz skład uzupełnia poseł Marcin Porzucek, pilski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się nisko. Stary znajomy, bo to wielokrotnie u nas na antenie, więc to już nie debiutant. Witam serdecznie panie pośle.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam moich rozmówców, witam wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Bardzo się cieszę, że państwa słyszę, bo z łączeniami zdalnymi to różnie bywa. Ja wielki kamień z serca. Chciałem właściwie zrobić taki protokół wydarzeń i kiedy zacząłem selekcjonować sobie to wszystko, co się działo w ostatnich dniach, no to stwierdziłem, z czegoś muszę zrezygnować. No to zacznijmy od tego, co jest najświeższe, czyli kwestia odwołania prokuratora krajowego Dariusza Borskiego. Dużo zamieszania od piątku, właściwie od tej decyzji Adama Bodnara. Pojawiły się głosy, że minister ominął ustawę, prawo o prokuraturze. Taką opinię wyraził zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand, o którym się mówi, to taki nestor polskiej prokuratury. Dzisiaj są też oczywiście opinie prawne, które mówią, że to dobry ruch. Jest opinia Ryszarda Piotrowskiego, profesora konstytucjonalisty, który mówi, że nie, to jest złamanie prawa. Nie było też zasięgnięcia opinii prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie, wymaganej przez ustawę. To ja może najpierw do prawnika się zwrócę. Mecenas Michał Gniatkowski, pańskim zdaniem Adam Bodnar złamał prawo, czy to jest działanie, które powinno być w inny sposób przeprowadzone? No prezydent dzisiaj powiedział, że czuje się pominięty w tej sprawie. Prezydent Andrzej Duda oczywiście.
Panie redaktorze, z tego, co mi wiadomo, a dosyć dokładnie staram się śledzić sytuację, to pan minister sprawiedliwości jasno przedstawił sytuację o tyle, że nie mamy tutaj do czynienia z procedurą odwołania prokuratora krajowego, tylko z procedurą stwierdzenia, że jego powołanie na tą rolę było obciążone wadą prawną w postaci braku stosownej podstawy prawnej. Jest to coś innego niż odwołanie. Ja oczywiście, pan redaktor był łaskaw tutaj wspomnieć o moim prawniczym wykształceniu. Ja muszę powiedzieć, że no ostatnie 8 lat to okres, w którym książki prawnicze, których się uczyłem na studiach i potem na aplikacji, zastanawiałem się, czy one są w ogóle jeszcze potrzebne, ponieważ mieliśmy do czynienia de facto z próbą zmiany ustroju państwa bez zmiany choćby przysłowiowego przecinka w konstytucji. Sytuacja wokół prokuratora krajowego no, przypomina również sytuację wokół TVP, czyli mieliśmy do czynienia z próbą zabetonowania określonego urzędu tam poprzez powołanie pozakonstytucyjnego organu w postaci Rady Mediów Narodowych. Tutaj poprzez takie usytuowanie prokuratora krajowego, tak aby de facto był on zależny od prezydenta, a nie ministra sprawiedliwości, no nie trzeba specjalnej przenikliwości, żeby zauważyć, czemu to miało służyć. No, miało służyć temu, że mimo że dojdzie do zmiany składu Sejmu, mimo że dojdzie do zmiany rządu, no to nowy rząd i tak nie będzie w stanie de facto rządzić, ponieważ na wielu stanowiskach będą obsadzeni cały czas nominaci poprzedniego rządu, mimo że nie miało to żadnego...
Panie mecenasie, ale czy te... Pod podręczniki nadal w takim razie są aktualne? Bo mam wrażenie, że dzieje się, jeżeli pan mówi o tych 8 latach Prawa i Sprawiedliwości, no to teraz też są wątpliwości prawne, konstytucyjne i dotyczące zmian w telewizji i teraz jednak tej decyzji, no bo przecież jeszcze w piątek Dariusz Borski był prokuratorem krajowym i jeszcze powoływał swojego obecnie PO do prokuratury krajowej, zresztą na wniosek Adama Bodnara i wtedy Adam Bodnar zwracał się do Dariusza Borskiego: panie prokuratorze krajowy.
Tak, panie redaktorze, nie było tajemnicą, że minister sprawiedliwości, czyli prokurator generalny, ja przypomnę, że przecież przed rządami Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy rozdzielone te funkcje, tak? To Prawo i Sprawiedliwość postulowało przywrócenie, połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Pan prokurator generalny dawał panu prokuratorowi krajowemu szansę niejako na honorowe odejście, tak jak odszedł dotychczasowy rząd. No, pan prokurator krajowy z tej opcji nie skorzystał i jak rozumiem, w związku z tym minister nie miał innej możliwości, żeby pracować z tymi ludźmi, z którymi chce pracować. No i trudno oczekiwać, żeby prokurator generalny miał realizować swoją misję z udziałem osób, które absolutnie się nie identyfikują z jego wizją prowadzenia tego urzędu.
W takim razie, poseł Marcin Porzucek, co pan sądzi o tej całej sytuacji? Bo to właściwie jest dynamiczne, bo jeszcze dzisiaj pojawiają się nowe właśnie cały czas informacje. Teraz prezydent do Trybunału Konstytucyjnego zawnioskował w tej sprawie. Ja śledzę na bieżąco PAP, to chyba nie ma kwadransa, żeby się coś w tym temacie nie pojawiło.
No, drodzy państwo, ja słucham pana mecenasa i w sumie cieszę się, że nie dała rady pani poseł Szedle, bo pan mecenas tutaj przed nami pokazuje, jaka jest hipokryzja rządu tego koalicji 13 grudnia. Mówię o jakichś honorowych dymisjach. Drodzy państwo, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości wymagał honorowej dymisji od szefa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, który przez 4 lata, praktycznie przez całą kadencję pierwszą naszych rządów sprawował swój rząd? Otóż nie. Czy wymagał tego od szefa NBP w pierwszych tygodniach? Nie. Czy wymagał od polskiej przedstawicielki w Komisji Europejskiej, pani Bieńkowskiej, która przez całą kadencję pierwszą i początek drugiej była naszą przedstawicielką w Komisji Europejskiej? Nie. Więc jakieś pojęcie honorowej dymisji to jest jakaś kuriozalna sytuacja. Drodzy państwo, mamy w Polsce konstytucję i jeżeli ta obecna koalicja uważa, że ma większość do tego, aby zmieniać ustawy, to niech zmieniają ustawy. Proszę bardzo. Pan prezydent zresztą pokazał już, że jest gotowy, choć nie zgadzał się w pewnych aspektach z propozycjami obecnej większości. Zgodził się na tą propozycję sprzed kilku tygodni, jeżeli chodzi o kwestie ustawowe dotyczącą in vitro, pokazał, że jest gotowy do rozmów, że szanuje tą większość, nawet jeżeli ma pewne uwagi, jednocześnie zastrzegając, że tam, gdzie te uwagi będą bardzo daleko idące, to nie będzie ich respektował. Niech pan Bodnar, niech pan Sienkiewicz, niech pan Tusk i cała ta grupa trzymająca władzę przedstawia ustawy, bo to ustawy są umocowane w Konstytucji. Przedstawiajcie państwo ustawy, procedujcie je, przyjmujcie je. Zobaczymy, co będzie potem. Czy pan prezydent je przyjmie, czy będziecie w stanie je odrzucić. Jeżeli nie macie mandatu, żeby je odrzucać, to podajcie się do dymisji. Krótko mówiąc, drodzy państwo, ja przypominam państwu, 2 lata temu opozycja mówiła jeszcze ustami polityków Platformy Obywatelskiej, że musimy mieć koalicję 276, bo tylu posłów jest niezbędnych do odrzucenia weta prezydenta. Nie zdobyliście państwo takiego poparcia społecznego. Nie macie mandatu, aby dokonywać czegoś takiego. Krótko mówiąc, wiedząc o tym, zdecydowaliście się, że będziecie decydować się na zamach stanu, bo de facto tym jest to, co robicie w telewizji, to, co robicie teraz z prokuratorem krajową. Jeżeli państwo jest kuriozalne zresztą, że państwo mówicie, chcemy oddzielić funkcję ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, ale już, no to są niuanse, które naszych radiosłuchaczy nie będziemy...
Nie, to jest akurat ważna kwestia, rozdzielenie tych dwóch funkcji.
Znaczy minister sprawiedliwości pełni funkcję prokuratora generalnego, ale na co dzień tę kluczową funkcję spełnia prokurator krajowy. I ta funkcja faktycznie jest oddzielona od prokuratora generalnego, czyli można powiedzieć, że to wyjście naprzeciw postulatom tych ludzi, którzy mienią się obrońcami demokracji. A państwo mówicie, że nie respektujecie tego. Że nie respektujecie tego, że macie to w głębokim poważeniu. To jest skandal absolutny. Oczywiście pan Bodnar, ja nie będę mówił, że jemu grozi Trybunał Stanu, bo on będzie odpowiadał po prostu z kodeksu karnego za to, co próbuje teraz robić. Podobnie zresztą jak pan Sienkiewicz.
Panie mecenasie, widzę, że pan chciałby się ustosunkować, ale dajmy najpierw głos pani poseł, jeżeli mogę prosić, żeby była taka tura jedna. Pani poseł, zaczęliśmy mówić o tej sytuacji, ale być może rzeczywiście też dobrze, że panowie wynieśli kwestię prokuratora generalnego, prokuratora i ministra sprawiedliwości tego oddzielenia, bo to też jest zapowiedź ministra sprawiedliwości, że przedstawi w najbliższych dniach taki pomysł. Ja tutaj pani zostawiam jakby dowolność w kolejności komentarza, ale pewnie warto te dwie kwestie ze sobą połączyć.
Jeżeli chodzi o rozdzielenie tych dwóch funkcji, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, to my jako Lewica od zawsze powtarzaliśmy, że to muszą być, to nie można łączyć tych dwóch stanowisk, że jest to niezgodne z praworządnymi zasadami państwa demokratycznego. Zresztą, tak jak już tutaj była mowa, to Prawo i Sprawiedliwość połączyło te dwa urzędy. My uważamy, że w ogóle prokurator generalny powinien być stanowiskiem niepolitycznym, najlepiej wybieranym w procedurze konkursowej, także, a nie z nadania politycznego, jak to ma miejsce w przypadku.
Pani poseł, ale czy właśnie ministrów? Robert Hernand nie jest taką osobą, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, bo on jest jeszcze z czasów Andrzeja Seremeta, pierwszego prokuratora generalnego, który...
Ale tutaj będziemy się rozdrabniać na zastępców, na prokuratora krajowego.
Dość ważny głos
i szukać wytrychu w sytuacji, kiedy tak czy owak szefem prokuratora... Mamy podwójnego szefa w jednej osobie, czyli i osobę odpowiedzialną za wymiar sprawiedliwości, czyli za sądownictwo, i osobę przełożoną odpowiedzialną za prokuraturę połączoną w jednej osobie. Nie jest to rozwiązanie słuszne, nie jest to rozwiązanie właściwe. Wcześniej zresztą w polskim porządku prawnym funkcjonowały to jako dwie osobne instytucje i jak najbardziej zgadzam się z tym, że należy do rozdzielenia tych urzędów powrócić. A co do działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, póki co ministra Bodnara, to oczywiście tutaj przychylam się do wcześniejszej wypowiedzi. Też uważamy, że zresztą zgodnie z tym, co mogliśmy usłyszeć w trakcie naszej konferencji prasowych i w postaci uzasadnienia do tej decyzji, że tutaj nie było mowy o żadnym odwołaniu, po prostu stwierdzono fakt o wadliwym powołaniu i de facto osoba, która pełniła funkcję prokuratora krajowego, nie jest w tej chwili byłym prokuratorem krajowym, bo po prostu nigdy takim prokuratorem krajowym nie mogła.
Proszę państwa, to dotykamy bardzo ważnej kwestii w takim razie.
Ponieważ była powołana na podstawie przepisów, które były czasowe i nieobowiązujące już w momencie, gdy na nie się powołano. I tutaj też chciałam, tak mówiąc bardziej, już mniej prawniczo, bardziej politycznie, niestety PiS od lat bezprawnie upolityczniał i betonował prokuraturę i w mojej ocenie powody były dwa. Po pierwsze po to, by utrzymywać swoje zbrojne ramię partii, a po drugie niestety też po to, by zapewnić sobie prawdopodobnie bezkarność po utracie władzy.
To dobrze, pani poseł, że pani mówi zbrojne ramię, a nie bijące ramię, bo mam takie skojarzenia z poprzednich
stron. Dobrze. Chciałam jeszcze jedną rzecz, bo tutaj to akurat nie padło, a myślę, że mogłoby to, że to jest interesujące dla naszych słuchaczy, że prokurator krajowy, znaczy osoba, która była prokuratorem krajowym w ostatnim czasie od 2022 roku, w sumie niezgodnie z ustawą, czyli pan Dariusz Barski, to były poseł Prawa i Sprawiedliwości, to polityk tak naprawdę. I to też pokazuje kierunek,
no tak, ale wie pani, politycy też potrafią pisać ekspertyzy prawnicze, nawet w tej kwestii. To już osobna kwestia. Pani poseł, Michał Gniatkowski się zgłaszał. Ja Panie mecenasie, oddaję panu głos co do pewnie poprzedniego jeszcze ad vocem. I chciałbym wnieść kwestię tego, czy jeżeli Dariusz Borski w takim razie nigdy nie był powołany celowo, przy okazji jeszcze ta kwestia jest ważna, to być może skutecznie, no to być może te wszystkie sprawy, śledztwa, te oskarżenia, nawet wyroki...
Ja mam tylko jedno pytanie, przepraszam, że przerwę. Kiedy Dariusz Borski był posłem?
To panie pośle, to może za chwileczkę jeszcze do tego wrócimy.
Bo ja bym pani poseł raczyła odpowiedzieć, bo jakąś tezę kompletnie tutaj sobie nie przypomina. Może mi pani przypomni.
Zaraz sobie, zaraz panu to sprawdzę.
Proszę państwa, ja będę szukał w internecie, a Michał Gniatkowski, jeżeli mogę, wywołałem
znaczy nie
pana.
Nie sprawdziłam kiedy.
Pani mecenasie,
mogę, tak, nie chcę się wtrącać w dyskusję państwa parlamentarzystów, ale wydaje mi się, że kandydował na posła w 2011 roku. Z tego, co na szybko widzę, z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ale oczywiście mogę się mylić. Tutaj ja bym przede wszystkim bardzo się cieszę, że z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości i w tym również pana posła Porzucka coraz częściej wychodzi to brzydkie słowo na literę K. Oczywiście spokojnie, panie redaktorze. Chodzi mi o słowo konstytucja. Tak, sobie brzydkie, bo ono było brzydkie przez 8 lat w państwa odbiorze. A stało się teraz bardzo często przez państwa przytaczane. Świetnie. Bardzo się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość pokochało polską konstytucję. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, jak pan mówił o tym... akceptowaniu przez Prawo i Sprawiedliwość przez pierwsze lata rządów faktu, że nie z państwa nominacji były osoby na stanowiskach szefa NBP czy na przykład szefa NIK-u. Panie pośle, to były osoby, które pełniły swoje funkcje na bazie wcześniejszych przepisów, niedotykanych przez lata. Państwo tego prokuratora krajowego okopaliście w twierdzy pod tym prokuratora krajowa i daliście władzę prezydentowi w grudniu 2022 roku, kiedy wasza utrata...
Na podstawie czego?
Proszę?
Na podstawie ustawy?
Zdaje się, że na podstawie ustawy.
Co? Jak to można zmienić? Na podstawie kolejnej ustawy. Jeżeli pan minister Bodnar chce dokonywać jakichkolwiek zmian, może przygotować ustawę. Więc to, o czym pan mówił wcześniej, że przygotował ustawę, to niech ją przedstawi, proceduje i ona będzie przyjęta bądź nie. Natomiast nie może tego robić w innym trybie. Czy pan to rozumie jako prawnik, czy nie? Czy pan się zgadza z tym jako
panie pośle, dajmy się wypowiedzieć.
Wolałbym, żeby dyskusję prowadził pan redaktor, panie pośle. Panie pośle, już było wyjaśnione, że nie mówimy o zmianie ustawy, tylko o stwierdzeniu wadliwości decyzji powołaniowej. Państwo zmienili, po prostu przesunęliście kompetencje między jednym organem, co do którego było prawie pewne, że stracicie władzę, na rzecz drugiego organu.
Panie mecenasie, ale co z tą sytuacją, jeżeli będziemy rzeczywiście tej logiki się trzymać, co w takim razie z tymi wszystkimi rzeczywiście śledztwami, aktami oskarżenia, jeżeli byśmy pogrzebali, to pewnie także wyrokami, w których Dariusz Barski miał udział. Ja przypomnę, dzisiaj rozmawiałem z posłem Paszykiem i z tego, co ja się orientuję, to też między innymi w sprawie mordów w Buczy Dariusz Barski był zaangażowany. No tych rzeczy to jest, powiedzmy, sprawa międzynarodowa, szersza. Mówimy tylko o tym naszym krajowym podwórku, tych wszystkich rzeczach. No wydaje się, że to się robi nam zapętlenie takie, że aż strach tam zaglądać.
Tak, no tutaj wierzę, że Ministerstwo Sprawiedliwości ma przygotowaną wizję tego, w jaki sposób uchronić postępowania prowadzone z udziałem prokuratora krajowego przed jakimkolwiek wadliwością prawną czy ujemnymi konsekwencjami. Wcześniej myślę, że tutaj rząd obecnej koalicji 15 października będzie dbał nad tym, żeby uchronić obywateli przed negatywnymi konsekwencjami. Poprzedni rząd doprowadzał do sytuacji, kiedy mamy wydane wyroki z udziałem sędziów dublerów, nie dbał o to, czy nie będzie tutaj wadliwości wyroków, decyzji. Obecny rząd na pewno będzie się kierował tym, żeby takich konsekwencji ujemnych nie było. Liczę tutaj na doświadczenie byłego rzecznika praw obywatelskich, pana profesora Bodnara.
Panie pośle, pani poseł.
Ja tylko jednym słowem powiem, A propos tego, jak praworządnie działa obecna koalicja, otóż pan Kropiwnicki, który był autorem w 2015 roku nielegalnej, to stwierdził jeszcze pod prezesurą pana profesora Rzeplickiego, Trybunał Konstytucyjny, dodatkowych awansem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Platforma to zrobiła nielegalnie, niezgodnie z konstytucją. I on za karę, proszę państwa, 3 razy wystartował do Sejmu, ostatnio trafił do KRS-u, a już na taką karę, takie polityczne ścięcie, trafił jako sekretarz stanu do Ministerstwa Aktywów Państwowych i będzie rozdawał synekury politykom. Sam jestem ciekaw, gdzie wyląduje pan mecenas. Będę śledził pana losy. Wierzę, że odnajdzie się pan w dobrej spółce.
Pani poseł, to skończmy tę część, chciałbym o kolejnych sprawach porozmawiać. Czy jeszcze pani, czy pani ma jakby obawy co do tego, jak to wszystko się potoczy w takim sensie zwykłego obywatela, tych spraw, które mogą jednak zostać przez obrońców w różnych sprawach podważane?
W przypadku prokuratora krajowego ja takiego zagrożenia nie widzę, powiem szczerze. No, też wierzę w to, że tutaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar ma na to formalne rozwiązanie. Także tutaj nie mam wątpliwości, że jest to wysokiej klasy fachowiec. Ale jeszcze tak jednym dosłownie zdaniem, wracając do kwestii pana prokuratora Darskiego, faktycznie on startował, Dariusz Barski startował z list Prawa i Sprawiedliwości w 2011 roku z okręgu wyborczego 9 w Łodzi.
Myliła się pani, tak?
Nie myliłam się. Wystartował i został wybrany. Otrzymał 12 245 głosów. Tyle tylko, że 3 tygodnie później zrzekł się mandatu. Ale wybrany został. Mandat objął, ale się go zrzekł.
No właśnie, to pewnie będzie pytanie, czy to oznacza, że był posłem, czy nie był
Platformy Obywatelskiej
posłem. Proszę państwa, inna ważna kwestia, bo utkniemy w tych przepisach prawnych, to oczywiście są ważne rzeczy, ja nie neguję tego, ale emocje społeczne chyba w ubiegłym tygodniu głównie jednak zajęło zatrzymanie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim. Przypomnę tę sytuację. O tym już wiele było powiedziane. Zapytam o coś innego. O tę decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który na wniosek czy na prośbę żon obu zatrzymanych rozpoczął, jak powiedział, wszczął procedurę ułaskawieniową. Jego zdaniem jest to podtrzymanie tak naprawdę tej procedury, którą on wcześniej już, tego aktu łaski, którego dokonał. No i pytanie takie, czy to jest dobry ruch prezydenta i czy w tej sytuacji powinni też panowie posłowie wyjść z więzienia? Ja się tu podeprę opinią profesora Marcina Matczaka, który potrafi włożyć kij w szprychy różnym środowiskom i bywa niepokorny i wobec jednej, i wobec drugiej strony sporu politycznego, i napisał, że jego zdaniem prezydent schował ego do kieszeni. Powinniśmy odpowiedzieć w taki sam sposób. Ja mówię jako o stronie, jak on to nazwał, prodemokratycznej, w taki sposób, żeby docenić ten gest. I obaj posłowie powinni natychmiast czy szybko wyjść z aresztu śledczego. No ale jeszcze w tym areszcie nadal są. Mamy poniedziałek 18:32. Nic mi nie wiadomo, żeby coś się w tej sprawie miało zmienić. Panie pośle, może tym razem zacznę od pana.
Drodzy państwo, pan prezydent skutecznie łaskawił pana Wąsika i pana Kamińskiego w 2015 roku. Oczywiście cała ta sprawa dotyczyła sytuacji, gdy walczyli o przejrzystość życia publicznego. Mieliśmy takie sytuacje niestety w przestrzeni. Nie wiem, czy państwo pamiętacie taką panią posłankę Sawicką. Ona została ujęta, no kamery to zauważyły.
Czyż to była wystawka? To był przykład.
Doskonały przykład. Właśnie ma pani kompletną rację. To była ustawka, po prostu tylko ona o tym nie wiedziała, że była ustawka i przyjęła pieniądze. Mówiła o kręceniu lodów na służbie zdrowia. No ale faktycznie sąd potem stwierdził, że jest to owoc zatrutego drzewa. Krótko mówiąc, no, tematu nie było, no bo tak to już jest z politykami.
Ale została uniewinniona, panie pośle.
Ale że oczywiście, no, niezależny, niezawisły sąd za czasów Platformy jeszcze chyba stwierdził, że jest niewinna, no bo to, że mówiła te rzeczy, że przyjęła te środki, a nie powinno jej się proponować, bo prowokacja nie powinna mieć miejsca. Więc krótko mówiąc, no tak właśnie funkcjonuje to niejaki Neumann, Sławomir Neumann, znany polityk Platformy Obywatelskiej z Trójmiasta, który bardzo szeroko wypowiadał się o różnych politykach Platformy, także tych, o których szczególnie głośno było w ostatnich dniach, ale już o tym nie chcę mówić. Drodzy Państwo, no krótko mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją, gdy najlepsi ścigający przestępców zostali wsadzeni do więzienia wyrokiem sądu. Pan prezydent skutecznie
ułaskawił... Za przekroczenie swoich uprawnień.
Pan prezydent skutecznie ułaskawił i dokonał aktu łaski w 2015 roku. Podobnie jak przed laty Gerald Ford awansem i w znacznie szerszym zakresie ułaskawił swojego poprzednika Richarda
Nixona. A to bardzo sytuacja była w polityce. To faktycznie było niedawno przypominane.
Mówię o tym przykładzie, bo on pokazuje, że w demokracjach zachodnich tego typu sytuacje, interpretacja prawa łaski, które nie jest szczegółowo opisane ani w polskich przepisach, ani amerykańskich, ani innych, można tego dokonywać. Natomiast oczywiście są takie sytuacje, drodzy Państwo. No to jest tak, no, ktoś ci ukradł samochód, który jest twoją własnością, ale mówi, oddaj, daj mi 10%, to ci go oddamy ponownie. Pan prezydent spotkał się z taką mafijną rozgrywką, znaczy prawidłowo ułaskawił tych obu panów, a Tusk i jego banda mówią, nie szanujemy tego ułaskawienia, żądamy czegoś jeszcze.
Proszę tak właśnie to w wygląda. Tych emocjach lepiej tych epitetów nie używajmy, bo ja już naprawdę przyznam szczerze, że się za chwilę wszyscy będziemy o najgorsze rzeczy oskarżać, przynajmniej bez epitetów, szanowni państwo.
Bo to... Problem polega na tym, bo to dotyczyło też poprzedniej sprawy. Niech państwo zwrócą uwagę. Ja mówię konkretnie, czasami mocno, czasami może bardzo mocno, ale w przeciwieństwie do pana mecenasa i pani poseł, nie mówię o tym, że ja wierzę, że Bodnar jest najwspanialszy na świecie, wierzę mu, ufam mu, to mój autorytet. Nie wiem, nie orientuję się, ale mu wierzę. A ja mówię wprost, jak jest. A państwo nie chcecie kryć Bodnara, bo wiecie, co go spotka, gdy nadejdzie demokratyczna wola społeczeństwa za lat kilka i będziecie się chować przed odpowiedzialnością.
Pani poseł, wrócę do tej myśli profesora Matczaka. Przede wszystkim zapytam, czy to dobra decyzja prezydenta, że jednak włączył się w tę sprawę. Przeciął emocje pewnie troszeczkę. Też trochę tak było to tłumaczone przed Marszem Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Ale czy także opozycja, dziś koalicja powinna wykonać ruch taki sam i na przykład wnioskować rzeczywiście o to, żeby obaj posłowie wyszli z więzienia, z aresztu śledczego, przepraszam. No i też ja już nie chcę wyciągać kolejnego wilka z lasu i wywoływać i mówić o tym, czy oni są nadal posłami, czy nie, bo to już nam zupełnie pewnie zabagnie obraz. Na razie te dwie kwestie, pani poseł.
Znaczy ja tutaj, znaczy dla mnie ta sytuacja jest jasna i oczywista. Dla mnie ułaskawienia w 2015 roku nie było, czy ono nie było skuteczne, dlatego że nie było prawomocnego skazania. Ułaskawić można osobę prawomocnie skazaną. Ten wyrok sądu pierwszej instancji prawomocny nie był, co zresztą pokazuje to, że sprawa toczyła się dalej. Mamy wyrok w drugiej instancji, który dopiero jest
ale
prawomocny.
Ale do tej sytuacji teraz bieżąco się odwołajmy.
Mamy faktyczne skazanie i teraz faktycznie prezydent może skutecznie te osoby prawomocnie skazane skutecznie ułaskawić. Przy czym nie potrzebuje tej ścieżki, którą wybrał, tą z kodeksu postępowania karnego. Mógłby ułaskawić ich wprost z artykułu 139 Konstytucji i nie potrzebowałby opinii Bodnara, czy wnioskowania o zwolnienie tymczasowe na czas trwania procedury ułaskawienia, która nie wiadomo jak długo potrwa, bo potrzebna jest opinia prokuratora, który tą opinię może wydać na podstawie akt sprawy. Akta sprawy trafiły do Sądu Najwyższego i teraz musimy poczekać, aż te akta sprawy wrócą i dopiero wtedy można sporządzić opinię. To wszystko naprawdę
dla chcącego nic trudnego, pani poseł. Wydaje mi się, że to jest to element teatrzyku politycznego.
Nie, no ja mówię, znaczy teatrzyku politycznego, panie redaktorze, no to kto w niego gra? Prezydent Duda, ja zresztą sama apelowałam, mówiłam o tym w zeszłym tygodniu w trakcie programów telewizyjnych. Mówiłam, że prezydent Duda może skutecznie ułaskawić tych panów i może skończyć właśnie ten teatrzyk polityczny, który de facto sam wywołał, upierając się przy...
Profesor Marczak mówi, że to się dało zrobić parę godzin. Tak naprawdę.
I to, no, to, ale to było do zrobienia, to jest do zrobienia, to jest to narzędzie, o którym tyle ostatnio mówimy, to jest to narzędzie prezydenta Dudy, z którego nie skorzystał, wybrał dłuższą ścieżkę, wybrał postępowanie, które z kodeksu postępowania karnego, które włącza w tą całą procedurę opinię prokuratora, w ogóle w dłuższej ścieżce jest jeszcze same opinie sądu pierwszej i drugiej instancji. I to było w moim odczuciu niepotrzebne. Oczywiście to jest element gry, kolejnej gry politycznej. Niby robię krok do przodu, ale tak naprawdę gram w tą samą grę cały czas, no bo im dłużej ta sprawa się kręci, im dłużej o tym rozmawiamy, tym te emocje wcale niekoniecznie muszą być mniejsze. I to nie jest, i myślę, że takie przyszło polecenie z Nowogrodzkiej. Myślę, że prezes Kaczyński chce mieć swoich polityków w więzieniu i chce niestety robić na tym polityka.
Michał Gniatkowski, jasne, bardzo proszę, panie mecenasie.
Dziękuję. No tutaj na początek ja nie będę się do pana prezydenta odnosił z użyciem takich określeń, jak był to uprzejmy uczynić pan poseł Porzucek w odniesieniu do urzędu premiera Rzeczpospolitej Polskiej, bo szanuję wybrane demokratycznie osoby na stanowiska najwyższe w naszym kraju.
Pan tak, chociaż na obecnej opozycji, poprzedniej opozycji, no to te głosy były różne. Tak, gwoli ścisłości, epitety padają po obu stronach barykady i do tej pory, tak jak
mogę mówić za siebie, panie redaktorze.
Proszę bardzo.
Tyle może każdy zrobić w stosunku do siebie. Żałuję, że pan, no właśnie na początek, faktycznie ja nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwości zależy, żeby panowie Wąsik i Kamiński jak najszybciej opuścili mury zakładu karnego, ponieważ no, aktualnie spełniają rolę męczenników politycznych, więźniów politycznych. Prawo i Sprawiedliwość wyświetla na pomniku Armii Krajowej w Warszawie, zdaje się, ich wizerunki, bezczeszcząc w ten sposób miejsca pamięci narodowej. No ale cóż, najwyraźniej taki mamy klimat, że paliwo, w cudzysłowie, paliwo polityczne w postaci katastrofy smoleńskiej się już wyczerpuje, potrzebni są nowi męczennicy. Tutaj no, dochodzą sygnały, że panowie przecież mieli być przechowani w Pałacu Prezydenckim do czasu tej demonstracji, która miała miejsce w czwartek. No, to się nie udało, więc żałuję, że Pałac Prezydencki został zamieniony w jakąś przechowalnię osób prawomocnie skazanych wyrokami. Ja staram się jednak odpowiedzieć na pańskie pytanie, które, jak widzę tutaj z dużym zacięciem, pan redaktor próbuje zadać, żeby nas skłonić do odpowiedzi na to wyzwanie, które przedstawił profesor Matczak, czyli że czy tutaj nie powinien być jakiś krok wstecz, tak, ze strony obydwu stron tego politycznego sporu, umownych stron. Ja rozumiem tą logikę obniżenia sporu, temperatury sporu politycznego, jak to się ładnie określa. Zarazem jednak mam taką myśl, no, co będzie bardziej służyło dobru społecznemu? Czy pokazanie, że tą temperaturę sporu politycznego można o parę stopni obniżyć, chociaż za oknem zimno, ale tutaj tam temperatura jest bardzo wysoka, czy też jednak większego skutku jakiegoś negatywnego dla społeczeństwa nie będzie miało to, że osoby prawomocnie skazane jednak wychodzą na wolność? Czy w naszym społeczeństwie mówi się czasami tak dosyć potocznie, kruk krukowi oka nie wykole. I to jest podawane jako taki przykład, że klasa polityczna jest niejako wyjęta spod przepisów prawnych.
I do tej pory tak było, że właściwie żadna strona po przyjściu.
Tak. Ale polityk nigdy nie może odsiedzieć, nie zostać skazany albo odsiedzieć swojego. No teraz mają prawomocny wyrok, ale obywatel powie, no tak, no gdybym ja był Wąsikiem czy Kamińskim, to może bym wyszedł, no ale nie jestem politykiem PiSu, no więc pójdę tą swoją odsiadkę zaliczyć.
Ktoś powiedział, że to jest taka dewastacja map mentalnych polskiej polityki, to, że nagle doszło do takiego uwięzienia, skazania.
Jeśli tylko bym skończył.
To puentę, panie mecenasie.
Prawo i Sprawiedliwość przedstawia sytuację w ten sposób, że tutaj każdy dzień pobytu tych dwóch panów w zakładzie karnym jest poczytywany jako ogromna tragedia. Ja przypomnę, że tacy ministrowie, byli ministrowie jak pan Karpiński czy pan Nowak, spędzili po 9 miesięcy w aresztach, w tak zwanych aresztach wydobywczych. Każdy, kto sobie spojrzy na zdjęcia tych panów przed i po opuszczeniu zakładu karnego, wyrobi sobie zdanie na temat tego, jaką dewastacją dla zdrowia człowieka potrafi być 9 miesięcy w areszcie. Ci panowie, wobec nich nawet nie wniesiono aktu oskarżenia, nie wydano wyroku nawet w pierwszej instancji, a wobec Karpińskiego i Wąsika wydano wyroki i to w dwóch instancjach. Mamy taką różnicę. I tamci przesiedzieli 9 miesięcy i to ciężko za to zapłacili. Taka jest różnica, panie pośle.
Panie pośle, w takim razie głos dla pana. I jeszcze chciałbym jedną kwestię z państwem chwilę poruszyć, to już tak puentująco. Panie pośle?
Drodzy państwo, ja myślałem, że pan zada to pytanie.
Nie. Puenta będzie za chwileczkę.
Drodzy państwo, no oczywiście jesteśmy solidarni z Maciejem Wąsikiem, z Mariuszem Kamińskim, z ludźmi, którzy przez kilkanaście lat walczyli o praworządność w Polsce. Mariusz Kamiński był bohaterem podziemia antykomunistycznego. Wielokrotnie był zatrzymywany i przetrzymywany przez komunistów, więc to dla mnie nie jest pierwszyzna. Ja jestem za młody, bo jestem na 84. Jestem za młody, by pamiętać te czasy komuny, ale miałem okazję przed 20 laty na początku swojej drogi publicznej być z Mariuszem Kamińskim i z Maćkiem Wąsikiem na pomarańczowej rewolucji. Nie mamy czasu, by wchodzić w szczegóły, ale widziałem ich determinację w momencie, gdy byliśmy były czasy, gdy za pierwszego Janukowycza miały wejść rosyjskie służby specjalne i oni się tego nie obawiali. Oni stali w pierwszym szeregu, nawet przed tym pierwszym szeregiem, przed uzbrojonymi milicjantami czy żołnierzami w pełnym sztuku. To są ludzie, którzy naprawdę nie boją się tego typu represji. I państwo ich nie złamiecie. To, że mamy antydemokrację dzisiaj, to naprawdę o niczym nie świadczy. Natomiast jak ktoś brał gigantyczne, jak wskazują ustalenia służb, czy to polskich, czy ukraińskich chociażby, gigantyczne łapówki, no to faktycznie dla niego zejście z poziomu mega luksusu do poziomu skromnego celi jest na pewno wielką traumą.
Proszę państwa, zamknijmy ten temat, bo widzę, że kolejny wywołujemy boczne wątki, tylko będzie bardzo dużo. Chciałbym ważną rzecz bardzo zapytać o możliwość resetu konstytucyjnego. To taka moja dzisiejsza puenta. Wczoraj senator Jan Filip Libicki wpis taki dosyć już szeroko komentowany zamieścił, w którym stwierdził, że nie ma dziś w Polsce instytucji, ani osoby, do której w jakiejkolwiek sprawie można się by było odwołać, a jej rozstrzygnięcia byłyby powszechnie uznawane i spór między choćby różnymi izbami Sądu Najwyższego jest tego najlepszym dowodem. I to jest taki głos oczywiście polityka, ale jednak, który na chwilę spojrzał z boku. Podobną opinię wyraził Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wydaje mi się, że ona jest dosyć zdroworozsądkowa, że jeżeli w tym momencie nie będzie resetu konstytucyjnego na poziomie najważniejszych organów, na przykład tego, że politycy jednak usiądą i zaczną zastanawiać się, jaki skład byłby akceptowalny, jak on się wyraził, ta gangrena polegająca na pęknięciu systemu prawnego na dwie gałęzie, rozprzestrzeni się na kolejne obszary. No więc zapytam państwa, tym razem zacznę od pani poseł, czy pani wierzy w to? I pytanie, czy to jest w ogóle jedyna opcja w tej chwili na to, żebyśmy byli w stanie funkcjonować jako państwo? I czy to jest w ogóle realnie możliwe przy tym poziomie emocji, żeby taki reset konstytucyjny nastąpił?
Czy nie znam dokładnie tej koncepcji resetu konstytucyjnego, już sama nazwa, powiem szczerze, mnie odrzuca i zniechęca. Nie uważam, że to była taka potrzeba. Nie wydaje mi się to być dobra koncepcja. Zresztą ja się nie zgadzam z tym, co jakby rozpowszechnia się w przestrzeni publicznej, również za pomocą mediów, mówiąc o jakimś dualizmie prawnym. Ja osobiście uważam, że nie mamy do czynienia z taką sytuacją.
Mamy dwie izby Sądu Najwyższego, które się nie uznają.
No to jedna jest nielegalna i nieuznawana, naprawdę.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego się nie uznają.
Mamy jeden porządek prawny, panie redaktorze, i w tym, tyle tylko, że w tym porządku prawnym mamy elementy wprowadzane ustawy niekonstytucyjne i z tymi niekonstytucyjnymi ustawami trzeba zrobić porządek z tymi mechanizmami niekonstytucyjnymi, które te ustawy wprowadziły. Mamy do zrobienia porządek z neokaresem, mamy do zrobienia porządek właśnie naprawdę z
Trybunałem. O ile ta druga strona to zaakceptuje. To jest to, o czym mówi senator Libicki.
Ale no nie, ale jak druga strona zaakceptuje? No panie redaktorze, mamy kadencyjność, na przykład jeżeli chodzi o powoływanie na stanowiska takie jak na przykład prezes Trybunału, gdzie mamy wygaszoną kadencję.
Czyli nie będzie wspólnego stołu, jak rozumiem, w tej sprawie.
Inaczej, już żeby już tutaj nie wprowadzać zbyt wielu wątków. Mówiąc najzwyczajniej w świecie, mamy obowiązującą konstytucję, wystarczy ją stosować, wystarczy obowiązujące ustawy skonfrontować z konstytucją, czy są z nią zgodne, i te, które są niezgodne, wycofać z obiegu prawnego.
Panie pośle, nie będzie
problemu. No, nie, to naprawdę nie jest wielka filozofia, jeżeli konstytucja mówi wprost, że Sejm wybiera czterech przedstawicielu, czyli, a nie jak do tej pory robił...
Pani poseł, mamy bardzo mało czasu, oddajmy głos poszczególnym...
To wystarczy wrócić do tych rozwiązań, które już są w konstytucji.
Pani poseł, bardzo mało czasu mamy. Chciałbym dać głos panu posłowi, panu
mecenasowi. Nie wprowadzajmy niekonstytucyjnej Krajowej Rady
Mediów. Pani poseł, dajmy głos panu posłowi. Marcin Porzucek, proszę bardzo. Panie pośle...
Niech pani nam
na minutę, jeżeli mogę.
Już panu powiedziałam literalnie.
Literalnie wprost
jest mowa o czterech członkach Krajowej Rady Sądownictwa. Wybieranych na
podstawie regulacji ustawowych. A ustawę przygotowuje Sejm. Macie państwo pomysły na zmianę tego? Bardzo proszę, macie więcej
wcześniej
sejmową,
wybierane było przez
senatcą, także
robimy porządki.
Bardzo proszę, już teraz nie przeszkadzać, bo mamy puentę.
Przeprocedować ją, wprowadzić ją, opublikować i sobie zarządzać. Natomiast
dokładnie jesteśmy w tym procesie, panie
No to
pośle.
Jak jesteście w tym procesie, to proszę to samo zróbcie z mediami publicznymi, to samo zróbcie z prokuraturą krajową. Wszystko możecie zrobić ustawami. Wszystko, co nie jest oczywiście...
Które zawetuje nam tak na...
No bardzo mi przykro.
Prezydent Duda, ale spokojnie. Ale
to jest koabitacja, zdaje się.
Wybory prezydenckie już za rok, półtora roku.
Panie mecenasie,
są opisane jego kompetencje.
Jedna minuta dla pana, ostatnia tak naprawdę, na koniec.
Bardzo się cieszę, że pan poseł Porzucek przed chwilą zaprezentował państwu tą typową dla PiS cynizm i hipokryzję. Powiedział, tak, przeprocedujcie ustawy. No przecież pan poseł doskonale wie, że pan prezydent je zawetuje. Albo skieruje coś do ugotowania do Trybunału Konstytucyjnego. Przepraszam, do przeprocedowania.
Ależ pan jest błyskotliwy.
Dziękuję. Przecież jeśli pan przywołuje przykłady tego wyboru nadmiernej ilości członków Trybunału Konstytucyjnego z czasów poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. Co się wtedy stało, panie pośle? Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ten wybór był niekonstytucyjny, czyli system zadziałał. Bezpieczniki się włączyli, system zadziałał i do tego nie doszło. Ale potem, jak już zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego niekorzystny dla rządu Beaty Szydło, to pani Beata Szydło go nie opublikowała. Odmówiła przyjęcia takiego prawa, a pan prezydent nie zaprzysiągł prawo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Panowie,
tam się zaczęło psucie konstytucji.
Niestety czas
jeśli mówimy o resecie konstytucyjnym, być może on będzie...
Nasz czas dobiegł końca. Bardzo państwu dziękuję. Nie wierzę już niestety w to, że wszystkie strony tego sporu dogadają się. Ja jako dziennikarz nie widzę szans. Jesteście państwo zbyt zacietrzewieni na ten moment.
Ale rozmawiajmy o konstytucji.
No to rozmawiajmy o tym.
Również Prawo i
dalej. Pani poseł Katarzyna Uberhan, poseł Marcin Porzucek.
Dzisiejsza koalicja nie doprowadzi do sytuacji.
Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani poseł, panie pośle, Michał Gniatkowski, Polska 2050. Bardzo państwu dziękuję za burzliwą, jak zawsze, rozmowę. Do usłyszenia.
Miłego wieczoru.
Miłego wieczoru.
Dobrej nocy.
Przy gorącym stole.